Dziś u Rachonia o tym, jak Trump ochrzaniał Netanyahu, jak borą sukę, to się Państwu będzie podobało, o tym, jak mnie ochrzanił jeden z naszych widzów z Chicago, to się Państwu też będzie podobało, o sztucznej inteligencji, która mi się nie podoba i trochę o Tusku, który też mi się nie podoba.
Ach, no i nie mamy ciągle tego klapsa, panie Wojciechu, no. Szczęść Boże, dzień dobry, witam pana serdecznie.
Szczęść Boże, no nie mamy klapsa, co ja panu poradzę. Zapuściłem się i nie mamy, ale mam list od słuchacza, zanim mnie pan zajedzie tematami z Polski.
Proszę
pana, oglądają nas w Ameryce, to się panu cieszy. Tracker nas ogląda albo całą firmę prowadzi.
Pozdrawiamy Trackera.
I napisał, że... Tak, napisał do mnie, czyli panu się upiekło, mówi, panie Tejrowski, co pan pieprzy? Takie głupoty to można wmawiać Polakom w Polsce. Ja mieszkam w Stanach, prowadzę firmę transportową, żona pracuje na salary, napisał, czyli na etacie. I w tym roku zapłaciliśmy 12 tysięcy za podatki za dom, czyli o 1000 więcej niż w zeszłym roku. To jedna uwaga na boczku, to nam się przyda do Mencena w Polsce. Otóż ten pan pomylił podatki federalne z lokalnymi, i płaci prawdopodobnie kataster. Kataster to jest katastrofa.
To jeżeli straszna Mencen... rzecz.
Tak.
Fu, pan zabierze jeżeli to, Mencen to... To śmierdzące coś ode mnie zabierze. Ja spotkałem kolegę swojego przyjaciela nawet powiem. Przyjechał do mnie, widujemy się tak mniej więcej raz na rok, bo to jest bardzo zajęty człowiek. Przyjeżdża i mówi, słuchaj, to jak ja teraz na przykład pracowałem całe życie i kupiłem kawałek ziemi dla mojej córki, to ja na tą ziemię co rok będę musiał płacić 1% jej wartości, a ją kupiłem po to, żeby moja córka, która jest dzieckiem, za jakiś czas mogła się tam wybudować. To jaki to ma sens? Pan weźmie to obrzydlistwo, kataster ode mnie, fe, to komuniści w Polsce chcą wprowadzić znowu.
Proszę pana, tak, ale to wraca ten temat, a to jest zagrożenie.
Pan to
niech
czuje?
Się państwu... Ja bym chciał inne skojarzenie wprowadzić, że kataster to jest kastrowanie z własności. Otóż
tak
ma pan
jest.
Jakąś własność, dorobił się majątku, kupił pan kawałek ziemi czy dom za opodatkowane wcześniej pieniądze, czyli już
tak.
Władza
już raz,
wzięła.
Tak jest.
I teraz co roku władzy musi pan odpalać czynsz za to, że pan ma własność. To nie jest własność.
Nie, to
i niektórych
są,
nie będzie stać
to
na ten
złodziejstwo
czynsz.
Jest po prostu.
W danym tak, w danym pokoleniu na przykład córka zbiedniała, nie ma takich dochodów, ale ma piękny pałac po ojcu. Mogłaby ten pałac przetrzymać i następne pokolenie go odnowi. Ale kataster ją zrujnuje, bo kataster to jest podatek
co
od wartości
1%
tej nieruchomości.
Wartości w dół, tak.
No na przykład. No dobra, ale wracając do tego trackera, on powiedział, że drożyzna jest w Ameryce i to jest obserwacja przed wyborami amerykańskimi połówkowymi bardzo ważna. Ludzie odczuwają drożyznę, ja też odczuwam. Ten pan powiedział, komu on obniżył podatki? No tu kataster pomylił, ale w podatku łączonym z żoną też nie poczuł obniżki, tylko stwierdził, że zapłacili więcej. Nie wiem o ile, bo tego nie napisał. I wskazuje na coś takiego. Opony do ciężarówek z Chin 3 lata temu kosztowały $250-300. Teraz kosztują po 500. W życiu nie żałowałem aż tak, że kogoś popierałem. To napisał o Trumpie jeszcze kilka brzydkich słów na temat pomarańczowego koloru Trumpa. Ludzie rzeczywiście odczuwają drożyznę w Ameryce i nie wiem, czy system zdąży przekonać ludzi, że jak ta drożyzna by spadła nawet dzisiaj, to czy ja do listopada zapomnę o tym, jak było drogo? Podam państwu jeden przykład z Ameryki. Mieszkam na dwa kraje, mam 4 walizki po 32 kilo, bo jak dużo latam, to się dorobiłem 4 walizek. Do każdego samolotu sobie mogę zabrać 4. Przez całe lata, przez dziesięciolecia już w tej chwili, woziłem z Ameryki wszystko, co mi w domu potrzebne w Polsce, bo w Ameryce było tańsze. W tej chwili przestałem wozić i zabrałem ostatnio 2 walizki. Nie mam co przywieźć, bo ceny są takie jak w Polsce. Co oznacza dla Amerykanów kolosalną drożyznę. W Ameryce było wtedy 4, 5, 8 razy taniej wszystko. Wszystko woziłem, włącznie z proszkiem do prania z Ameryki, bo było lepsze i tańsze w Ameryce niż w Polsce.
Ja bym chciał zobaczyć tego celnika, co jak Cejrowski przywozi w paczkach proszek do prania do Stanów Zjednoczonych, on tak patrzy, panie Cejrowski, a co
nie,
pan
do
to ma? To proszek
przywożę.
Do prania,
ja,
a do Polski. To
ja
tego
do
polskiego
to
celnika
nikt nie, kwestionował. Nie, bo wszystko było na własny użytek i on mówi, jakby kwestionował
pan
proszek.
Pan wie, co to znaczy w tym języku
lepszy.
Na własny użytek?
Lepszy.
A, no tak.
Lepszy.
No,
lepszy.
Właśnie.
lepszy. No i już tu żaden celnik nie zakwestionował
tego, jest racja. Pan wie, że moje podejście do... Ja jestem polski obywatel. My co prawda część interesów prowadzimy w Stanach Zjednoczonych i mamy jako Republika firmę w Stanach Zjednoczonych. No i ciągle jeszcze te regulacje i sposób rozliczania, utrzymywania całego reżimu formalnego w Stanach Zjednoczonych, w Polsce to jest jak niebo a ziemia. Poziom regulacji w Polsce w porównaniu do poziomu regulacji w Stanach Zjednoczonych to się w ogóle w żaden sposób, jedno do drugiego w ogóle w żaden sposób nie przystaje na korzyść Stanów Zjednoczonych. Ale ja jestem polski obywatel i ja na Donalda Trumpa patrzę jak polski obywatel na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to już rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu. No i oczywiście amerykańska perspektywa...
Ja panu sprzedałem informację o tym, że Amerykanie, którzy tu mieszkają, również polskiego pochodzenia, odczuwają drożyznę. I to jest obiektywne.
Pozdrawiamy
jak
bardzo
pójdę do Walmarta, nie mam co kupić w Walmarcie do przewiezienia do Polski, no bo wszystko w Polsce kupię w tej samej cenie. To na cholerę będę dźwigał.
Pozdrawiamy Trackera bardzo serdecznie. Cieszymy się, że pan ogląda. Proszę małżonkę pozdrowić również i czekamy na więcej listów i więcej opinii na temat tego.
Pan to się cieszy,
tego,
że on mnie opieprzył, a nie pana.
No dobra, no przecież wiadomo, że opieprzył bardziej mnie niż pana, bo ja cały czas uważam, że Trump jest taki i mnie nie zawiódł, ale ja jestem polski obywatel i patrzę na to przez pryzmat polskich interesów. Panie Wojciechu, ale
a
super ciekawe
rzeczy.
A co mi
pan rzeczy... z Polski? Co mi pan z Polski podrzuci? Niech pan powie coś o Polsce, zanim
Polski,
do Ameryki przejdziemy.
Z Polski to ja panu podrzucę historię taką. My w 4 czerwca w rocznicę razem z ekipą Telewizji Republika, z profesorem Cęckiewiczem, z Jarosławem Olechowskim poszliśmy pod pomnik Jana Olszewskiego, bo jak to powiedział profesor Cęckiewicz tutaj u nas na antenie, my jesteśmy jako pokolenie z 4 czerwca, ale z tego 4 czerwca 92 roku. To znaczy wtedy, kiedy okazało się, że to całe kłamstwo 89 roku wyłazi, komuną jest podszyte, bolkami i innymi wszystkimi historiami. No i chwilę później premier Donald Tusk, polski premier, powiedział, że on wszystkich premierów Polski od tego 89 roku i poleciał w ogóle po imieniu, że on taki jest świetny i on z wszystkimi premierami jest po imieniu i że on ich wszystkich zaprasza, żeby razem wzięli udział w marszu, który ma odbyć się w przyszłym roku, 4 czerwca. No ja sobie pomyślałem, bo tam oczywiście były jakieś tam szyderstwa w stronę, nazwijmy to prawicy, czy tych konserwatywnych, antykomunistycznych rządów i szyderstwa w stronę Jarosława Kaczyńskiego, ale mnie to tak wygląda, jakby Donald Tusk koniecznie chciał powiedzieć, to ja jestem tym premierem postkomuny, to ja będę robił marsz postkomunistów, to ja będę robił marsz w obronie historii Bolka i wszyscy mają się do mnie przyłączyć. To bardzo ciekawy pomysł. Jestem ciekaw, jak pan go rozumie, poza tym, że on tym całym tym katastrem to cuchnie tak jak to wszystko inne. Przynajmniej moim zdaniem.
Ja mam obserwację następującą, że Donald Tusk organizuje drugi Smoleńsk. Bo to wtedy też był premierem, kiedy cała masa ludzi w jednym samolocie leciała. Były utrudnienia, jeśli chodzi o przeznaczanie samolotów na wycieczki zagraniczne. Nie było rozproszenia generałów, żeby oni tam polecieli. Jaki był problem, żeby do Smoleńska poleciało 20 samolotów mniejszych? Żaden. Poza tym, że Donald Tusk utrudniał. No i teraz on organizuje drugi Smoleńsk, bo to jest nieroztropne, żeby wszystkich premierów zgromadzić w jednym miejscu, którego nie da się dobrze ochronić. To jest pomysł głupi i on odbija na ksero prośbę o to, żeby się coś stało. To nieważne, że to są byli
aspekt,
premierzy.
Aspekt, o
ale
którym w ogóle...
sobie sytuację.
Aspekt, o którym w ogóle nie pomyślałem, to w ogóle nie powinno być tak i to też powinna być jedna z lekcji tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. W wielu państwach w ogóle istnieją zasady takie, że ważni ludzie na określonych poziomach, którzy mogą się zastępować w systemie władzy, w ogóle nigdzie nie powinni podróżować razem czy zbierać się w jednym miejscu. Ale nawet gdybyśmy zostawili to na boku, no to ja mam wrażenie, że to jest właśnie taki komunikat. My jesteśmy postkomuniści, my jesteśmy ci, co tam Jaruzelskiego, Kiszczaka i Wałęsę uważamy za swoich tam, za swoich i my jesteśmy ich następcami, a wszyscy pozostali to trochę inaczej. Tak mi to wygląda, a to też taki pomysł na kampanię, bo wtedy będzie ile? 4-5 miesięcy do wyborów i to chyba chodzi o to, żeby tak.
No tak, ale wtedy też wystarczy jeden dron i nigdy nie będziemy wiedzieli, czy ukraiński, czy rosyjski, czy kto tam jeszcze nas nie lubi. Jeden dron, pyk i sprzątnęło wszystkich. No to jest pomysł zwyczajnie głupi. No i w kontekście Donalda Tuska to niespecjalnie mnie zaskakuje. Bo to on ma takie pomysły, że to ładnie wygląda na papierze, a potem się okazuje, że pomysł głupi. No jak była powódź, to powiedział, ładnie... nie, deszczu nie będzie, mogą państwo siedzieć w domu. A potem razem z tym domem ktoś poleciał dalej.
Prognozy nie są przesadnie alarmujące, a co jest przesadnie alarmujące dla Donalda Tuska, to już wiemy.
Reklama krótka. Wszyscy won. Tak, albo tak, albo jeszcze jest ręcznik.
Ale panie Wojciechu, super interesujące rzeczy dzieją się w tej chwili no tak naprawdę na całym świecie. No właśnie, a to pańskim zdaniem co tam z tych, nazwijmy to geopolitycznych rzeczy jest najciekawsze, bo ja mam wrażenie, że wszystkie bardzo ciekawe.
Do Polaków na pewno bardzo podnieca to, że Trump zaczął wrzeszczeć na Netanyahu.
Ciekawe,
wrzeszczeć,
nie?
To jest właściwe określenie,
to jest super,
bo
ciekawa
zrugał
sprawa.
Go, zrugał go jak burą sukę słowami wulgarnymi. Takie są doniesienia od osób, którym ufam. Miranda Devine, to ja jej ufam, bo ona o laptopie pisała Huntera i tak dalej. Taka babka uczciwa mi się wydaje. Poza tym ona pochodzi z Australii, jest dziennikarzem w tej chwili w Ameryce. Zawsze była stateczna, zrównoważona, nie używała słów, spokojnym językiem tłumaczyła co i jak i potrafiła być twarda. I to ona te informacje od Donalda Trumpa wyciągnęła w jakimś wywiadzie. Mówiła, pan zrugał go rzeczywiście. No i Trump się przyznał, wcześniej to były plotki, tak, że zrugał go, bo Netanyahu razem ze swoim całym Izraelem psuje robotę Trumpowi w Iranie. Trump już by chciał wyciszyć ten Iran, wykopać resztki materiału rozszczepialnego, zbadać, czy to rzeczywiście były dostawy Obamy i Hillary Clinton z amerykańskich źródeł. No, chciałby odzyskać ten uran i wtedy Iran, nawet jakby chciał, to nie ma z czego zrobić bomby i cofa się w rozwoju w tym zakresie, musi znowu przemycać sobie kolejny uran do wzbogacania. No dobra, no i tutaj nagle ataki z Izraela, który chce poszerzyć swoje terytorium w Libanie, one psują rozmowy pokojowe, bo Iran się uparł, że Hezbollah to są jego ludzie, których Iran chce chronić. No to Trump powiedział, dobra, to na chwilę zróbmy zawieszenie broni, bo tak to się nigdy nie dogadamy, jak będziemy ciągle strzelali. Nie, a Netanyahu prze tam na północ do tego Libanu, rozwala.
Ale to jest panie Wojciechu.
Ja to prywatnie popieram rozwalanie terrorystów wszelkiego rodzaju. No ale w tej sytuacji rzeczywiście Trumpowi zepsuł rozmowy pokojowe i Trump do tego stopnia był zdenerwowany, że się wnerwił i zrugał go. Po czym? Netanyahu się tłumaczył, że w każdej rodzinie, najbardziej kochającej się i najlepszej, bywają kłótnie przy stole, gdzie o coś się posprzeczamy i zaczynamy na siebie wrzeszczeć. Proszę się niespecjalnie denerwować, zaraz się woda w szambie ustoi. Tak powiedział Netanyahu, czym potwierdził, że miał miejsce
stało?
Ten telefon, w którym Trump go rugał.
Ale on jest bardzo ciekawy jeszcze z jednego powodu, bo i to rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Donald Trump przez całe swoje zawodowe życie, wcześniej to życie biznesowe, a później również życie polityczne, stawiał na super wpływowe i super bogate środowiska żydowskie w Nowym Jorku i robił to regularnie od lat. Ja sam widziałem, będąc w klubach golfowych, kilkukrotnie Donalda Trumpa spotkania, takie fundraisingowe spotkania, na której była masa, no w sposób oczywisty, no w ogóle ortodoksyjnych Żydów z Nowego Jorku i z okolic Nowego Jorku. On się z tym środowiskiem zawsze łączył nie tylko biznesowo, ale również politycznie. W Stanach Zjednoczonych na nich stawiał. I teraz, ze względu na wszystko to, co robi Izrael w trakcie tej wojny, zaczyna to kosztować Donalda Trumpa więcej niż mogłoby kosztować, a kosztowało przez całe lata w amerykańskiej polityce, postawienie się Żydom żydowskiemu lobby. I w tej chwili to jest paradoks, do którego, no ja nie przypominam sobie takiej sytuacji w amerykańskiej polityce, że w tej chwili dla konserwatywnych polityków większym problemem jest wsparcie Izraela, czy udzielanie wsparcia Izraelowi, niż odcięcie się od Izraela. Z czymś takim do tej pory nie mieliśmy do czynienia i mam wrażenie, że to zruganie właśnie jak burą sukę Benjamina Netanyahu, który przypomnijmy, Netanyahu ma taką pozycję w Stanach Zjednoczonych, że za czasów Obamy mógł pozwolić sobie na to, żeby przyjechać do kongresu i w kongresie prezydenta Stanów Zjednoczonych rugać. Robił to i nikt nic nie powiedział. A w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją odwrotną i wypuszczenie takiej informacji jest niezwykle ciekawe. Jestem ciekaw, jak pan to interpretuje, bo myślę, że to dużo więcej niż tylko i wyłącznie te sprawy związane z tym, że tam proces pokojowy trochę się, i tak zresztą ślamazarzący trochę się jeszcze bardziej poślamazarzy.
No, wymyślił pan nowe słowo, poprawnie zbudowane zostało, ale nie słyszałem wcześniej.
Ja też nie.
W czasach Obamy, ja nie wiem, czy byśmy wtedy w TVP mieli tę audycję naszą, a skoro
chyba
czwartek,
nie, tak.
Bo sprawa polegała na tym, że Obama jako młyn, Obama tak naprawdę to jest mulat.
Tak.
I młyni mu to wytykają, natomiast biali ludzie się boją powiedzieć, że on jest tylko pół krwi młyn. I mu to wytykają. No więc mulat Obama w tej swojej młyńskiej części krwi nienawidzi Żydów. I w Ameryce są otwarcie antysemitami, tak. Szczególnie właśnie w Nowym Jorku, gdzie po sąsiedzku mieszkają z hasydami, tak. I tak dalej. No bo młyn sobie może pozwolić na otwartą niechęć. Nie musi ukrywać swoich uczuć, bo on jest mniejszością czarną, to nikt mu nic nie zrobi, jak będzie inną mniejszość prześladował.
No mniejszość to zależy od dzielnicy.
Zależy od dzielnicy. No więc Obama był otwarcie antyizraelski, co przysparzało mu pewnych zwolenników po białej stronie, no bo on był otwarcie antyizraelski, a on był z takiej ogólnej niechęci muzyckiej do żydostwa wszelkiego. I nie zapraszał Netanyahu. Traktował go źle. Nie odpisywał na listy, czyli Izrael traktował źle. Zachowywał się niegrzecznie. Mógł się zachowywać chłodno, a on się zachowywał niegrzecznie, bo nie lubił. No to na to jego niegrzecznie Ameryka odpowiedziała zaproszeniem do kongresu. I Netanyahu sobie pozwolił na krytykę Obamy wtedy, dlatego że najpierw niegrzecznie odnoszono się z urzędu prezydenckiego do Izraela. Kongres zaprosił Netanyahu, czyli kongres przyzwolił na otwartą krytykę Obamy. No, to takie było zdarzenie wtedy, ale teraz co się dzieje? No, jeżeli Netanyahu psuje Trumpowi negocjacje, są plotki, ja jako specjalista od teorii spiskowych poszukuję ich, są plotki, że to wydobywanie uranu już się zaczęło. I cały ten teatr z rozmowami pokojowymi, to przytykanie się i tak dalej, to jest zasłona, poza którą już Amerykanie wydobywają co trzeba, bo się jednak dogadali z kimś w Iranie, a jak już będzie skończone, to wtedy się o tym dowiemy. No to są takie plotki, z których nie mam panu za pomocą jakiej Mirandy potwierdzić, ani zaprzeczyć. Jednakowoż jest faktem i to oczywistym, że jeżeli Trump próbuje się z Iranem dogadać, zdążyć przed wyborami połówkowymi, no a Netanyahu wali w Hezbollah i Iran to oburza, no to psuje Trumpowi negocjacje. To ewidentne.
I psuje perspektywę wyborczą.
Otwartym tekstem pojawiać się zaczęła w Ameryce krytyka żydowskich wpływów w Ameryce. To się zaczęło tam od Gazy. Od tej najnowszej Gazy sprzed kilku lat. Zaczęła się otwarta krytyka, że za dużo jest wpływów izraelskich. Zaczęło się wytykanie niektórym kongresmenom. Zaraz, ty masz dwa paszporty? Jak to w ogóle, dlaczego to jest w ogóle zezwolone w naszym prawie, że mając podwójną lojalność wobec dwóch krajów, możesz startować w wyborach? No niby wyborcy,
Wojciechu, ale
jeżeli
to też
wiedzą
wiemy,
o tym i nie mają nic przeciwko.
Że akurat Stany Zjednoczone to jest taki kraj, takie państwo, że podwójna, no trzeba powiedzieć, lojalność, tak, jest inaczej rozumiana niż na przykład w Polsce. No w Polsce pozdrawiamy Trackera. Tracker jest, skoro pisze do nas, jest Polakiem, być może ma polski paszport, jest również Amerykaninem, ma amerykański paszport i nikogo to nie dziwi. Polska zatem stara się, nie wiem, w Waszyngtonie budować swoje własne wpływy. Telewizja Republika też się stara to robić, bo jakoś przez 30 30 lat Polska tego za bardzo, przynajmniej polscy konserwatyści nie robili, ale Irlandczycy budują swoje własne wpływy w Waszyngtonie. Włosi budują swoje wpływy w Waszyngtonie. Niemcy budują swoje wpływy w Waszyngtonie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest rzecz nadzwyczajna, że istnieją tego rodzaju podwójne zależności. W wypadku Izraela chodzi o coś jeszcze. O niezwykle bogatą diasporę żydowską w Stanach Zjednoczonych i o te stare pieniądze, które Stany Zjednoczone zbudowały, te wielkie wpływy chociażby w świecie mediów, również w świecie finansów, które generują tego rodzaju napięcia w dużo większym stopniu niż to, że na przykład Włosi zbudowali masę włoskich restauracji. To trochę mniej wrażliwe niż na przykład show biznes czy właśnie sprawy finansów.
Reklama krótka. Książka pana WC i całe stado innych książek pana WC.
Ale panie Wojciechu, to ja pana o jeszcze jedną rzecz chcę zapytać, bo w tych sprawach geopolitycznych też dzieje się coś niezwykle ciekawego. Zełenski piszący list do Putina, w tym liście powołujący się na to, że Stany Zjednoczone i Europa ma mieć rolę w potencjalnym rozpoczęciu rozmów. Ten list jest taki jak to list między dwoma toczącymi wojnę państwami, ale to jest rzecz, która się do tej pory nie wydarzyła. No i po stosunku Stanów Zjednoczonych do tego listu, mam wrażenie, że Stany Zjednoczone też w tym maczały palce. Czy to jest próba dowiezienia przed midtermsami tej głównej obietnicy Donalda Trumpa, że zakończy wojnę na Ukrainie? No bo do tej pory nie udało mu się tego zrobić.
No, obietnica była taka, że w jeden dzień to zrobi, to już zapomnieliśmy o tym. Nikt w Ameryce już nie pamięta Ukrainy. Teraz jest Iran i drożyzna w sklepach. To przejęło kontrolę nad mózgami i emocjami Amerykanów, tak jak ja to obserwuję. Nie widzę już tych ukraińskich flag. To była taka krótka moda, potem to zniknęło. Natomiast sam list Zełenskiego oceniam jako sygnał taki, my już nie dajemy rady. I trzeba rozbić kulę na stole bilardowym w taki sposób, że zrobię coś niekonwencjonalnego. Czyli ze słabszej pozycji pisze list, dobra, to spotkajmy się we dwóch, spróbujmy jakoś ten konflikt zakończyć, bo w nawiasie ja już nie daję rady. Odpływ ludności z Ukrainy w milionach, odpływ pieniędzy, usadzanie interesów na przykład w Polsce, otwieranie przedsiębiorstw i tak dalej. Kraj zrujnowany w pewnej części i wydrenowany z zasobów za pomocą wojny. Dało się zarobić na tej wojnie, bo oligarchia Zełenskiego przyjmowała masę pieniędzy z Unii Europejskiej, masę broni, nie rozliczali tego w żaden sposób, no bo wojna. To się chyba też skończyło. Europa już zużyła w płaceniu na wojnę w Ukrainie.
Zarobić pewnie udało się tym, którym się na wojnie udaje zarabiać, bo zawsze na wojnie są tacy, którzy zarabiają, ale ja zastanawiam się, czy to, co ostatnio ci, którzy śledzą dziś już wbrew temu, co napisał Zełenski w tym liście, bo Zełenski w tym liście napisał, że świat wcale nie zapomniał o i nie jest zmęczony Ukrainą, użył tego rodzaju sformułowania, no, które nie do końca jest prawdziwe, bo jednak świat Zachodu jest zmęczony tą wojną.
No właśnie. Jakby świat nie był zmęczony, to on by nie musiał tego podkreślać, bo ale byśmy sami wiedzieli.
I więc wydaje mi się, że to jest tego rodzaju komunikat. Tu się zgadzam. No świat jest zmęczony tą wojną i to jest z całą pewnością polityczny problem, czy masa politycznych problemów dla samego Zełenskiego. I teraz sytuacja z kolei na froncie w tych ostatnich tygodniach, ostatnich dniach akurat dla Ukrainy jest bardziej korzystna niż była chwilę wcześniej. Stąd zastanawiam się, czy to nie jest sygnał tego rodzaju płynący właśnie z Waszyngtonu. Ja bym powiedział, że raczej odwrotny niż ten, o którym pan mówi, ale kto wie, bo jeśli jest tak, że Federacja Rosyjska nie będzie zainteresowana zakończeniem tej wojny, to jej po prostu nie zakończy, chyba że komunikat płynący z Pekinu i z Waszyngtonu do Moskwy będzie taki, masz to zakończyć i do Kijowa również macie to zakończyć, zobaczymy. W każdym razie linia...
Ale dlaczego pan uważa, że z Pekinu miałby taki sygnał płynąć? A co Chinom to? Chinom to osłabia Rosję, wiąże pewne siły zbrojne na dalekim zachodzie, to dla Chin jest w zasadzie korzystne.
No więc dlatego wcale nie jestem przekonany, czy taki sygnał nastąpi. I w mojej opinii, pomimo listu, i nie wiem, chciałbym się pomylić, ale w mojej opinii niewiele to da, bo Federacja Rosyjska jest zainteresowana po prostu zmianą geopolitycznego układu w tej części Europy. Zobaczymy. Słyszymy również, no więc, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy, to nie wiem. No dobrze, a co z tych spraw w takim razie nie geopolitycznych, pańskim zdaniem, warto jeszcze poruszyć w mijającym tygodniu?
No dobra, nie wiem, co tam będzie grzało Polaków, ale pewnie się Polacy znowu podniecą, że Marco Rubio powiedział na temat Grenlandii, no na razie to jest część Danii, ale myśmy nie zapomnieli o tym, że chcemy kupić tę wyspę.
Propozycja na stole. I
ten pomysł mnie się bardzo podoba. Gdyby państwo potraktowali to jako grę komputerową, bo jak włączymy emocje, że tutaj jakiś hegemon amerykański chce zabierać kawałki Europy. Jakiej Europy? Grenlandia to są Eskimosi w pobliżu Kanady. Gdyby państwo to potraktowali wyłącznie jako grę i poskreślali kraje, że to nie jest Ameryka, tylko się jakoś nazywa, tak jak w grach komputerowych, Mordor albo jak to chce, to nagle się okazuje, że dla polskiego bezpieczeństwa byłoby korzystne, żeby Rosja nie rosła w siłę, żeby Niemcy nie rosły w siłę, żeby Chiny nie rosły w siłę, tylko żeby kosztem tych trzech bytów Ameryka urosła w siłę. Bo ona jest na tyle daleko od Polski, a na tyle wpływowa, że to nam może pomóc. Ja uważam, że im słabsza Rosja, im silniejsza Ameryka, tym ogólnie dla Polski lepiej. Pomimo tego, co państwo mogą czuć do Trumpa, czy do Ameryki, czy do masonerii amerykańskiej i Rockefellerów, to silna Ameryka jest lepsza dla nas od silnej Rosji. No i teraz Grenlandia kupiona przez Stany Zjednoczone to jest silniejsza Ameryka, która może się lepiej bronić na północy.
Czy do Alaski dokupili sobie jeszcze... Znaczy chcą dokupić. Do Alaski tak, chcą jeszcze dokupić chcą sobie Grenlandię.
Tak, ale i jest w jeszcze... sensie okrążyć ich od góry. To jak nie lubimy ich, to nas powinno cieszyć, że okrążają ich od góry w ten sposób. No właśnie. No więc to wrócił ten konflikt, bo Marco Rubio tak po prostu powiedział, no na razie to jest część Danii, ale tu rozmowy trwają i tak dalej. No i wszyscy nagle, a myśmy już zapomnieli o tej sprawie. Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi.
Ale to ja pana o jeszcze jedną rzecz spytam. Ona też wydaje się daleka, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Javier Milei, uwielbiam gościa, widziałem go kilkukrotnie na imprezach CPAC-u w Stanach Zjednoczonych. Facet ma aurę po prostu niesamowitą. Gość po angielsku się nie wypowiada praktycznie nigdy, ale to nie ma żadnego znaczenia. Wszędzie przemawia po hiszpańsku. Ja hiszpańskiego nie rozumiem.
Mnie to połowa nie ludzi,
połowa, o panu nie, połowa ludzi w ogóle na sali też nie rozumie, ale widzi po prostu, że gość ma aurę, charyzmę, wyłazi z piłą tarczową na scenę i jest wielką gwiazdą, ale powiedział coś niezwykle ciekawego i to jest też super ciekawa sprawa. Stany Zjednoczone, w ogóle cały świat zastanawia się teraz nad tym, jak ograniczyć rozwój sztucznej inteligencji, a Javier Milei mówi, zaraz, wy chcecie ograniczać? To ja zapraszam wszystkich do Argentyny. My tworzymy w Argentynie prawa takie, że u nas można inwestować w AI, w sztuczną inteligencję i nie ma żadnych ograniczeń dotyczących tego, jak można ją programować. No i co pan o tym sądzi? Bo niedawno z kolei słyszeliśmy od papieża słowa, które wskazują, no, że z tą sztuczną inteligencją to tak hola.
No, papieża akurat nie słuchałem, natomiast oglądam od dziesięcioleci filmy science fiction i czytam literaturę tego typu i tam wszędzie sztuczna inteligencja kończy się wybuchem w twarz człowiekowi. I człowiek musi przechodzić do metod poza siecią, żeby tę sztuczną inteligencję zniszczyć. Czyli jeżeli w Ameryce się stawia ogromne serwerownie, podejrzanie wielkie, to ja, jako specjalista od teorii spiskowych, widzę w tym narzędzia do kontroli obywatela. Łączę to z czymś takim, że w tej chwili samochody Forda mają już takie urządzenia w sobie i nie może pan tego zgasić ani nie kupić, bo innych Fordów nie ma, tylko oni zaczęli wypuszczać pick-up na przykład taki, który obserwuje pańską twarz, szczytuje pańskie dane z palców, więc wie, że to pan dokładnie.
Coś panu zaraz powiem o tym, bo to ciekawe.
biometryczne i tak dalej, wysyła do bazy policyjnej i robi takie skojarzenie, no wyjechał właściciel samochodu ze swojego adresu, wyjechał, wszystko w porządku. Jakby wsiadł do tego samochodu ktoś o innych odciskach palców, to się pojawia alarm, że ktoś nieuprawniony, ktoś nowy kradnie samochód. Ale jest coś jeszcze innego. Jeżeli ta maszyna pozna, że pan gada przez komórę, proszę pana, i nagrywa tak jak pan Cejrowskiego, to ona panu zgasi samochód. Jeżeli ta maszyna oceni, że pan jest pijany bądź przesadnie zdenerwowany, to nie wystartuje pan pick-upa. I w sieci widziałem następujący przykład. Facet mówi, powiedzmy, że nastąpił wypadek z piłą łańcuchową. Ktoś sobie oberżnął nogę. Ja wskakuję do mojego pick-upa i jestem zdenerwowany i ta maszyna rozpoznaje, że jestem w stanie niepoczytalnym, nie będę w stanie uruchomić mojego samochodu, żeby ratować gościa z uciętą nogą. No więc te wielkie serwerownie w Ameryce, obok których Trump kazał budować elektrownie do ich zasilania. Bo te serwerownie odsysają tyle prądu, że zaczyna brakować prądu na osiedlu. To Trump rozsądnie gospodarczo powiedział, chcesz postawić serwerownię, musisz sobie sam zbudować, ja ci dam zezwolenie, elektrownię, która ci zapewni prąd do twojej serwerowni. No to mamy niezależny byt, odpięty od całej sieci, czyli moja serwerownia i mój prąd. Nie jesteście mnie w stanie odciąć, zgasić, wyłączyć, nic mi nie jesteście w stanie zrobić. No to książki science fiction mi się przypominają, jak ta maszyna się zbuntuje przeciwko rachoniowi, no to ona pana wyłączy.
Panie Wojciechu, to...
A pan nie będzie w stanie jej wtyczki wyjąć.
No tak, bo to już jest to. To są pytania, które Stanisław Lem przed nami wszystkimi stawiał przed
wojny
laty.
Robotów, proszę pana.
No właśnie.
Różne
ale
rzeczy w sieci.
To ja się z panem podzielę taką obserwacją z zeszłego tygodnia. Pan wie, nasi widzowie to pewnie zaraz tam się dowiedzą, bo pan Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie, to tam pewnie w internecie. O tych przedsiębiorczych aspektach to będziemy mogli coś powiedzieć więcej, bo w telewizji to tak za dużo nie można, ale w trakcie jednego ze spotkań z naszymi partnerami, bo Telewizja Republika musi jakby omijać te wszystkie tam zakazy, bojkoty i inne takie rzeczy, więc budujemy własne oferty, państwo o tym wiedzą, nasi widzowie, różnego rodzaju oferty handlowe. W trakcie jednego z takich spotkań jeden z naszych partnerów powiedział mi, co w tej chwili jest najciekawszym istniejącym trendem dotyczącym samochodów przyszłości, które już teraz są projektowane i są już używane jako prototypy w kilku miejscach na świecie. To są samochody, w których w ogóle nie ma kierownicy, tylko są dwa ekrany. I jeden ekran służy do tego, żeby wstukać tam i napisać, dokąd się chce pojechać, a drugi ekran służy do tego, żeby sobie w tym czasie popracować. Że to, co my dzisiaj rozumiemy w ogóle jako samochód, prawdopodobnie w ciągu najbliższych, nie wiem, 10, 15, może 20 lat, będzie tylko i wyłącznie dla pasjonatów. No jak ktoś będzie chciał się pościgać z kolegami na torze, to będzie sobie mógł to zrobić, ale jazda samochodem, tak jak my ją rozumiemy i uwielbiamy, ja uwielbiam jeździć samochodem, no prawdopodobnie za chwilę będzie w ogóle przeżytkiem. Już dzisiaj w Stanach no tak, Tesla ma swoje programy.
Wracamy
tego
do
rodzaju,
czasów tak. Powozów i dorożek w ten sposób,
tak
kiedy bogaty chłop miał własnego fiakra i mówił, zawieź mnie do pałacu mojego kumpla.
A ten fiakr...
I w tym czasie mógł pracować sobie z tyłu.
A ten właśnie...
No to jest kwestia takiej, szofer, czy szofer jest mechaniczny, czy żywy. Ja
czy
wolę żywego szofera zawsze.
No właśnie.
No, myślę, że pojawi się też rynek na samochody kompletnie pozbawione elektroniki i ja bym był pierwszy chętny do kupowania. Kiedy traktor do Polski sobie kupowałem, to wziąłem ostatni model traktoru John Deere, który nie ma komputera i elektroniki i mogę go sobie naprawić na polu.
No tak. No,
na ja polu, się panu... nie muszę wzywać gościa z laptopem.
I ja się panu w ogóle nie dziwię. Dobra, panie Wojciechu, pan cały czas tego streetfona to nie ma, nie?
Nie, żadnego fona, no to
no
mam
dobra.
Na kablu.
No
i
to
na
jeszcze raz, jak pan ma cały czas na kablu, to ja tak tradycyjnie, jak zawsze nagram tutaj, o tam jest pan Wojciech Cejrowski.
Pana,
tutaj
pan
jest
wyjął
telefon.
Czerwoną chusteczkę pan wyjął, ja mam czerwony termos.
Tak. Wyjąłem, żeby wyczyścić, o tutaj ten, czerwoną chusteczkę wyciągnąłem, żeby wyczyścić ten i ja już ją chowam tutaj z powrotem na miejsce. Ona co prawda nie po to jest, żeby czyścić telefon, no ale innej nie mam. Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie, ma napisane wszyscy won na różnych rzeczach i bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, panie Wojciechu, to wrzucimy do internetu.
Bye.
Cześć.